zawodowi pasjonaci.
Ludzie z pasją. Zaprasza
Katarzyna Łakomiak-Korach.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ogromnie mi miło, że mogę rozpocząć kolejny program autorski w cyklu Zawodowi Pasjonaci. Takim motywem przypomnienia powiem tylko Państwu, że zapraszam do rozmowy w tych programach właśnie zawodowych pasjonatów, ludzi, którzy są zafascynowani swoim zawodem, dla których ich realizowany zawód jest pasją. Mój kolejny gość, pani Magdalena Glinkowska, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam gorąco.
Było już dużo różnych zawodów, ostatnio były to zawody z kręgu artystycznych, a dzisiaj myślę będzie bardzo poważnie, bardzo ważna funkcja. Moim i Państwa gościem, przypomnę, jest pani Magdalena Glinkowska, to starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kaliszu. Pani Magdo, tak naprawdę na antenie naszego radia odzywała się pani wcześniej w nieco innej przestrzeni życia zawodowego, bo przez wiele lat, i myślę, że tutaj nasi słuchacze o tym doskonale wiedzą, ja tylko przypomnę, była pani związana z Caritas Diecezji Kaliskiej. Ile to lat, pani Magdo, było?
Około 15. Kuratela sądowa, w moim przypadku społeczna, ona towarzyszyła mi przez praktycznie cały okres też pracy w Caritas. Ja przez ponad 10 lat byłam kuratorem społecznym w pionie karnym. I potem nadarzyła się okazja, okazało się, że sąd okręgowy ogłosił konkurs. Już właściwie w podeszłym wieku, na półmetku swojego życia, no, spróbowałam coś w nim zmienić i do tego konkursu wystartowałam.
Zapomniałam przypomnieć naszym słuchaczom, że ma pani duże poczucie humoru, bo tym w starszym wieku to naprawdę przerysowane.
Pierwszy etap, drugi etap, pierwszy etap pisemny, potem ustny. I potem troszkę ten mój świat się tak zawalił, jak się okazało, że tą pracę w Caritas mogę zamienić na kuratelę zawodową. Wiele rozterk mi temu towarzyszyło. Natomiast podjęłam decyzję, że idę dalej. Na pewno te wszystkie doświadczenia pracy z ludźmi w Caritas, one towarzyszą mi praktycznie do dzisiaj. Także ja gdzieś tam w tym swoim środowisku zawodowym jakby z wiadomych rzeczy nie mogę tu wchodzić w szczegóły, natomiast ja gdzieś tam tych ludzi no, spotykam jakby z drugiej strony, także to całe doświadczenie, które zdobyłam w Caritas, ona mi każdego dnia praktycznie towarzyszy tutaj w kurateli zawodowej.
Jeżeli chodzi o pracę kuratora zawodowego, to chciałabym, abyśmy doprecyzowali, bo całkiem niedawno miałam okazję rozmawiać między innymi z panią, ale także z przedstawicielami Sądu Rejonowego w Kaliszu i nie tylko, na temat przeciwdziałania przemocy domowej. I wtedy tak tylko troszkę powiedzieliśmy o tym, co leży w waszym zakresie działań, czym zajmuje się tak naprawdę kurator zawodowy. I chciałabym, żeby pani teraz to doprecyzowała na początku naszej rozmowy.
Nie ukrywam, że o tym można by było też długo, natomiast zakładam, że formuła programu każe mi się ograniczyć do pigułki, więc mogę powiedzieć, że kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym i ono jest związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Wykonujemy je w środowisku naszych podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek opiekuńczo-wychowawczych czy leczniczo-rehabilitacyjnych. Te zadania, to co jest ważne, wykonujemy oprócz tego, że wykonujemy je w jakimś zakresie w siedzibie sądu, w którym kuratorzy pracują, to głównie moja praca polega na wykonywaniu właściwie czynności służbowych poza siedzibą zespołu kuratorskiej służby sądowej, czyli głównie w miejscu zamieszkania podopiecznych. Każdy taki moment i myślę, że chwila naszego spotkania też jest takim dobrym momentem. Ja staram się wtedy czynić to, co jest praktycznie niemożliwe, czyli obalać stereotyp myślenia o kuratorach, bo trzeba powiedzieć, to są dwie grupy zawodowe kuratorów. Tak? Są kuratorzy, którzy wykonują orzeczenia w sprawach karnych i oni pracują z dorosłymi. I są kuratorzy wykonujący orzeczenia sądu w sprawach rodzinnych i nieletnich. I to jest jakby moja działka. I często jest tak, że właśnie stereotyp jest taki, że kurator dla dorosłych to wsadza do więzienia, a kurator rodzinny zabiera dzieci. No nic bardziej mylnego. Kurator wykonuje orzeczenia sądu w sprawach opiekuńczych, tak? Kiedy postanowieniem sądu udziela się na przykład pomocy rodzicom, tak, wykonywania władzy rodzicielskiej, czy kiedy sąd z różnych przyczyn musi tę władzę ograniczyć poprzez nadzór kuratora. Mhm. Czy wykonujemy też w sprawach nieletnich, kiedy nieletni dopuszcza się czynu karalnego, czy kiedy dopuszcza się jakiejś demoralizacji, tak, mówimy o zjawisku demoralizacji. Wykonujemy też nasze działania w postanowieniach sądu, które obligują na przykład daną osobę do podjęcia leczenia odwykowego, bądź to w systemie stacjonarnym, w systemie ambulatoryjnym. Wtedy ten obowiązek leczenia z uzależnienia alkoholowego jest poddany też jakby nadzorowi kuratora. Więc wachlarz tych spraw z jednej strony jest jakby ograniczony ściśle, natomiast sama praca to jest wiele doświadczeń, to jest wiele sytuacji kryzysowych, jakby wiele momentów, które wydarzają się w życiu rodzin, czy w życiu nieletniego, czy w życiu danej osoby.
Bardzo dziękuję za to też odkłamanie właśnie tego, co się pojawia w przestrzeni wielokrotnie myślenia, dlatego że czasami straszy się, a to właśnie kuratorem, a to samym sądem, a to nie o to chodzi, bo wy spieszycie z pomocą, przeciwdziałacie przemocy, przeciwdziałacie tym właśnie, tak jak tutaj pani chociażby wspomniała, działaniom, które nie służą tym najmłodszym i tym nieco starszym.
Mogę się dzielić swoim doświadczeniem warsztatu pracy. On jest bardzo mały. Ja ciągle mówię każdego dnia, że ja raczkuję w tym zawodzie, bo tam, gdzie pracuje się z ludźmi, nie ma gotowych recept, gotowych rozwiązań, schematów. Tego nie wyczytamy w podręcznikach metodycznych kuratora. No, tu pracujemy na żywym organizmie. Ja przynajmniej mówię, że ja nie jestem odstraszeniem, że ja nie straszę, natomiast no, uczciwie ostrzegam, bo oprócz tego, że wspieramy, towarzyszymy, ja przynajmniej, ale myślę, że nie tylko ja, ale szereg osób, kuratorów, którzy na co dzień wykonują swoją pracę, myślę, że ten element wsparcia, pomocy, udzielania wskazówek, rad, no on się wpisuje w warsztat pracy wielu z nas. Natomiast musimy też pamiętać, że jakby mamy funkcję kontrolną mimo wszystko, tak? Ale ona nie może być dla mnie, ona nie może być celem samym w sobie, tak? Ja nie jestem kuratorem, tym dorosłym, tylko wiedzącym. Fajnie jest umieć się przyznać, nie mam z tym problemu, żeby jeśli ktoś pyta mnie też o coś, jest jakiś problem i ja też mogę nie mieć rozwiązania gotowego, ja też mogę czegoś nie wiedzieć. Zawsze mówię, że dopytam mądrzejszych od siebie i zawsze, kiedy wchodzę już w nadzorze, w życie danej rodziny, to też mówię, że nie mam gotowych rozwiązań, że nie mam czarodziejskiej różdżki. Ja nie odmienię sytuacji pana X, który na przykład nadużywa alkoholu przez 25 lat, tak? No, moje wizyty nie sprawią, że on przestanie pić, tak? Ale ja mogę ze wszystkich swoich sił motywować, tak? Motywować, zachęcać, rozmawiać, też no, składać odpowiednie wnioski według swoich kompetencji. Trzeba pamiętać, że my, kuratorzy, działamy jakby w granicy prawa i na podstawie obowiązujących przepisów.
Kiedy wybiera się taki zawód, to mowa o pasji jest, myślę, trudna, ale gdybyśmy chcieli obok pasji postawić znak równości, to w pani przypadku, patrząc też na pracę wcześniejszą w Caritas Diecezji Kaliskiej, myślę, że po tym znaku równości do pasji mogłoby się pojawić pomaganie, pragnienie pomagania.
Kontakt z ludźmi. Ta pasja, no to jest słowo jednak, które zobowiązuje. I myślę, że dla mnie taką motywacją wewnętrzną w mojej pracy kuratora jest chęć kontaktu z człowiekiem. Trzeba trochę ludzi lubić, nie można się ich bać. Trzeba chcieć gdzieś tam uczyć się przynajmniej. Ja się tego uczę, czytania ludzi poprzez ich zachowanie, poprzez ich konkretne sytuacje, w których się znaleźli. Więc myślę, że ten kontakt z drugim człowiekiem, on właściwie w moją już ponad 20-letni staż pracy gdzieś on się po prostu wpisuje i jest taki naturalny. Przy czym no to w żaden sposób nie czyni mnie jakby wyjątkową. To nie jest tak, że jakby w zawodzie, który teraz wykonuję, jest zawsze kolorowo i z przytupem, bo tak nie jest. Uważa, że ktoś powie, no zgłupiała baba, nie? No jak to można, kiedy dotyka się naprawdę gdzieś tam kryzysów, dramatów, rodzin czy konkretnych ludzi, jak może to być pasją? Natomiast no dla mnie pasją jest kontakt z człowiekiem. Jest to praca, która bardzo obciąża. Jest to praca, która nie wiem, no, zapisują się pewne obrazy, pewne zdarzenia, pewne chwile, pewne imiona konkretnych osób. których nawet jeśli mija rok, dwa, trzy od pewnej sytuacji zdarzenia, no się nie zapomina. Mówię, to są obrazy, które pewnie, no, pewnie ze mną już pozostaną.
Ale naturalne jest, że właśnie za owym kontaktem idzie to, o czym powiedziałam i zasugerowałam, czy nie, pragnienie pomagania.
Myślę, że tak. Nie będzie odkrywcze. Ja na co dzień w swojej pracy kuratora, no mój warsztat pracy to nie jest jakaś filozofia. Ja traktuję ludzi dokładnie tak samo, jak chciałabym być przez kogoś potraktowana. I powiem jasno, no do tej pory to się sprawdza.
Być człowiekiem znaczy żyć dla ludzi. Żyć dla ludzi znaczy umieć pomóc. Dać nadzieję zamiast się nią łudzić i przekazać sobie znak pokoju.
Uśmiech gdy ciężar gnie i szczęście daje śpiew. Nadzieję daje wiatr, gdy ktoś z tych chwil skra. Słowa co brzmią jak wiatr, nikt tu nie pragnie rad. Liczą się tylko czyny, na ciebie też liczymy.
To takie proste jest, oszukać losy czas. Wystarczy drobny jest, by zbudzić uśmiech w nos.
Na trybunach słychać głos, my możemy zmienić los. Tych, którzy nadal cierpią, bo z gestem płynie piękno.
Pomóżmy zwalczyć lęk. Sięgajmy głębi serc. Jesteś potrzebny. Pomaganie jest trendy. Nie metki ciuchów i nie korowe sny. Gest jest potrzebny. Pomaganie jest trendy. Pomóżmy zwalczyć lęk. Sięgajmy głębi serc. Jesteś potrzebny.
Powiedziała Pani o tych owych obrazach, które pozostają, o tym, co zapisuje się w pamięci i w sercu, czyli konkretne przypadki, może szczególnie też tych, którzy tej pomocy i wsparcia nie chcieli i jakby nie można było zrobić więcej, a bardzo by się chciało. I chciałam teraz zapytać o to, co właśnie jest dla Pani szczególnie trudne w realizacji tego zawodu.
To szalenie trudne pytanie, bo z jednej strony ona jest chyba tak zawodowo intymne. Natomiast odpowiedź komuś się może wydać banalna albo wręcz cukierkowata, ale myślę, że dla mnie najtrudniejsze, to chciałam to powiedzieć w taki prosty sposób, żeby też tego nie przegadać i nie zagadać, bo tu myślę o takich tych odcieniach szarości swojej pracy, takich trudnych momentach. Znaczy dla mnie zawsze najtrudniejszy jest wzrok dziecka, który liczy na to, że ktoś mu pomoże. I tu bym chciała postawić kropkę, jakby nie wchodząc w szczegóły, no jakby w pewne aspekty.
To teraz obraz po drugiej stronie, Pani Magdo. Kiedy przychodzi największa satysfakcja z realizowanego zawodu?
Największa satysfakcja przychodzi wtedy, kiedy dostaję postanowienie, że nadzór kuratora został uchylony przez sąd.
Kiedy Pani rola się kończy i może się skończyć.
Kiedy moja rola się kończy. Ja zawsze mówię swoim podopiecznym, że róbcie wszystko, żeby zgubić mój ogon. I jakby bardzo dopinguję zawsze swoich podopiecznych w tym, żebyśmy nie musieli kroczyć obok siebie za długo. Bo to jest wtedy miarą sukcesu, że jest na tyle stabilnie, że ta rodzina może być już pozostawiona sama sobie, że nie potrzebuje nadzoru. No to jest dla mnie taką zawsze największą jakby radością. I wtedy faktycznie to zostawiam. Jakby oddaję się wtedy innym zadaniom, nie? Ale dopinguję tę rodzinę, żeby ten nadzór został uchylony i żeby kurator mógł zniknąć z życia danej rodziny.
W jaki sposób czerpie Pani siły do tego, aby w tych momentach, kiedy jest trudno przetrwać i iść dalej, wyznaczać sobie kolejne cele? Co daje Pani mobilizację, co pozwala chociażby odpocząć właśnie, zresetować się, nabrać sił?
Ten kontakt z ludźmi, te zadania zawodowe, one są taką motywacją wewnętrzną. To jest taki motor, który mnie bardzo napędza. A w sytuacjach takich trudnych myślę, że to jest nieoceniona rola zespołu, w którym pracuję, czyli moich kolegów, koleżanek, kuratorów zawodowych, na których wsparcie i pomoc zawsze mogę liczyć. Na początku może nie dodam, ale też winna jestem tutaj słowo wyjaśnienia, że ta kuratela dzieli się też na kuratelę zawodową i na kuratelę społeczną. Jest około 8 osób, kuratorów społecznych, z którymi jest mi dane pracować i bez których ja sobie też tej pracy nie wyobrażam. Nie?
Tak jak Pani powiedziała, sama przez wiele lat była tym kuratorem społecznym.
Tak, tak. Mhm. I teraz trochę weszłam w buty kuratora zawodowego, ale też wiem, czego na przykład, jeśli mogę sobie na to pozwolić, to powiedzieć, wiem, czego mi brakowało i to jako kuratorowi społecznemu. I to staram się też dawać kuratorom społecznym, z którymi no, na co dzień współpracuję, tak? Bo kurator społeczny też wykonuje postanowienia sądu rodzinnego, nie pod nadzorem jakby kuratora zawodowego.
Ale większe możliwości i narzędzia posiada, jak rozumiem, kurator zawodowy, tak?
Ja zawsze mówię, że kurator zawodowy no jakby jest inicjatorem badania czy danego wniosku do sądu. Ja zawsze się śmieję, że w razie W to leci moja głowa. Natomiast myślę, że to, o czym mówiłyśmy na początku, że przekaz jest taki, kiedy słyszymy jakieś przekazy medialne, gdzie był kurator, kiedy dochodzi do tragedii w danej rodzinie. Myślę, że staram się pracować w taki sposób, żeby wiedzieć, gdzie byłam w danym momencie. Tak jak mówię, no, my nie zamieszkamy ze swoimi podopiecznymi, nie mamy czarodziejskich różek, nie jesteśmy supermenami. Natomiast tak, faktycznie, jeśli coś robię, to robię to na 150%. Mhm. I to jest takie ironia, bo ja w swoim życiu prywatnym, pewnie nie czas i miejsce, ale lubię ciszę, nieźle się z nią dogaduję, lubię zwolnić tempo, lubię się nie spieszyć. Natomiast kiedy faktycznie do gry wchodzą zadania, te moje kuratorskie, to wtedy się gdzieś odpalam. I oby jak najdłużej, ja trochę patrzę nadal przez życie, przez różowe okulary, ale ja wierzę w ludzi, wierzę w rzeczy, które być może dzisiaj nie są popularne, ale wierzę we wzajemną życzliwość, we wzajemną pomoc. Wierzę w dobre słowo. To są te moje różowe okulary, których chyba nie chciałabym nigdy zdejmować z nosa.
Wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża bo inny oddala. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. Co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie.
Patrząc jeszcze na pracę kuratora zawodowego, mówiła Pani o tym, co dzieje się w murach sądu, że tam jest Wasza praca, ale to przede wszystkim praca w terenie, praca z podopiecznymi, ale myślę, że patrząc też na zadania, które stawia przed nami świat, w którym teraz żyjemy, i wyzwania również, jeżeli chodzi o tych najmłodszych i tych nieco starszych, o dzieci i młodzież, to także ważne z Waszej strony są te szeroko zakrojone działania profilaktyczne i przypominanie, mówienie, spotykanie się z młodymi ludźmi, aby właśnie takiej roli, jaką spełniacie, nie będziecie musieli spełniać w ich życiu, pojawić się w ich życiu. Więc profilaktyka, myślę, w szkołach i w tych różnych miejscach, w których jest młodzież, jest bardzo ważna.
Jest szalenie ważna. To jest na wagę złota w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę współczesna, nie tylko szkoła, ale no młodzież gdzieś naprawdę uwikłana jest w takie rzeczy, które wydają im się... Młodzi ludzie dzisiaj uwikłają się w rzeczy, myśląc, że nie spotka ich za to żadna konsekwencja. Tak? Jest hejt, są telefony komórkowe, które są olbrzymim zagrożeniem. Więc ta profilaktyka i po pierwsze szalenie ważna, a po drugie też jest otwartość z naszej strony, żeby właśnie na terenach placówek, szkół, żeby w takich spotkaniach profilaktycznych z młodzieżą uczestniczyć.
Wracając jeszcze na chwilę do tych pasji i do tego, co Pani powiedziała. Największa satysfakcja jest wtedy, kiedy Pani rola się kończy i kiedy uda się pomóc, wesprzeć na tyle, że ten proces właśnie działania kuratora zawodowego może się zakończyć. Jak widzi Pani swoją przyszłość? Czy wyznacza sobie Pani w tej pracy jakieś jeszcze cele, które chce osiągnąć?
Trudne pytanie. Myślę, że nie. Życzę sobie, jeśli mogłabym tak powiedzieć, żeby właśnie nie wkradła mi się nigdy obojętność i celem samym sobie jest każdy dzień, który rozpoczynam. Jakby nie planuję długoplanowo.
To ja życzę, żeby tej rutyny nie było, żeby człowiek zawsze był najważniejszy i spotkanie z człowiekiem było najważniejsze, ale żeby przy tym wszystkim nie zabrakło owych sił, które są tak bardzo potrzebne, o których powiedzieliśmy, i żeby z pasją móc realizować ten niełatwy zawód.
Bardzo dziękuję.
Zawodowi pasjonaci.